Analizujemy cykl gospodarczy.
Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
Barometr gospodarczy F-Trust.
Comiesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
i Jędrzej Janiak.
Zapraszamy.
Dzień dobry. Bardzo mi miło przywitać się z Państwem w grudniowej odsłonie barometru gospodarczego firmy F-Trust. Przy mikrofonach Basia Szczepaniak
i Jędrzej Janiak.
Jędrzeju, no to jak to będzie? Będzie czy nie będzie? Recesja. O niej mówię. Jej widmo pojawia się nad gospodarkami od dłuższego czasu. Wraca jak taki leitmotiv. Była już podobno, ale tylko w wersji technicznej. Czy teraz zbliża się ta pełnoprawna, pełnokrwista recesja?
Wszystko zależy od tego, jaką definicję tej recesji przyjmiemy. Technicznie wygląda to w ten sposób, że czasami wystarczą dwa kwartały ujemnego wzrostu gospodarczego. Natomiast teraz często słyszy się, że by o pełnej recesji mówić, potrzebne są jeszcze takie czynniki, jak chociażby wzrost bezrobocia. I to właśnie chyba ta dana, ona najbardziej jest opóźniona względem różnych innych czynników gospodarczych. Inaczej mówiąc, najpóźniej reaguje chociażby na trudności w gospodarce, które spotykają przedsiębiorców, czy też później reaguje na podnoszenie stóp procentowych, jakie miało miejsce w bieżącym roku.
I czy teraz już w jakiś sposób to bezrobocie zaczyna się pojawiać? Bo w twardych danych gospodarczych chyba jeszcze go nie widać.
Tak, szczególnie gdy mówimy o rynku w Stanach, bo to jest taki w sumie najważniejszy benchmark dla nas. Widzimy, że te twarde dane, czy też ankiety odnośnie nowych miejsc pracy nie pokazują jeszcze tego złego stanu rynku. Trochę obraz się zaciemnia, jeżeli spojrzymy na ankiety przeprowadzane nie wśród przedsiębiorców, a wśród już ludności. Tam być może ten wzrost etatów w gospodarce tłumaczy się tym, że coraz więcej osób jest zmuszonych pracować więcej niż w jednym miejscu, co może właśnie zaciemniać nieco te ankiety, które są robione wśród przedsiębiorców. Natomiast w takich danych wyprzedzających, które oglądamy, jak na przykład różnego rodzaju PMI-e, widać, że te subindeksy dotyczące zatrudnienia zaczynają się zmniejszać i zeszły już pod poziom 50 punktów i to mówię w ujęciu globalnym.
To nie są zbyt dobre informacje. Pokazuje to, że faktycznie spowolnienie gospodarcze może być tutaj zapasem. Jak układają się prognozy na te najbliższe kwartały?
Prześledziliśmy na naszym komitecie bardzo dużą ilość różnych wskaźników wyprzedzających i wszystkie są jednomyślne. Recesja będzie w pierwszej połowie przyszłego roku. Niektóre wskazują na marzec, niektóre wskazują na maj. To jest może mniej istotne, bardziej jest istotne to, że są one tak naprawdę jednomyślne. Również w ujęciu globalnym wskaźniki PMI, zarówno dla rynków wschodzących, jak i dla rynków rozwiniętych, czy nawet gdy porównamy sobie wskaźniki dla Stanów kontra reszta świata, widać, że nawet w Stanach, czyli tej gospodarki, która wydawała się najbardziej odporna, widzimy już te recesyjne poziomy tych wszystkich indeksów.
Nie są to zbyt dobre informacje, ale z drugiej strony spodziewane i zgodne z cyklem, który prezentujemy w barometrze F-Trustowym.
Tak, mówi się, że to jest najbardziej spodziewana recesja w historii.
To w sumie brak zaskoczenia może być tutaj pozytywną informacją. Kolejnym z takich istotnych faktorów w naszym barometrze jest inflacja. Tutaj również co nieco się zmieniło.
Zmieniło się to, że przede wszystkim zobaczyliśmy już niższe odczyty inflacji nie tylko w Stanach, ale też w Europie. Inflacja nawet w Polsce i jej dynamika lekko spadła. Natomiast to, co bardziej istotne, tak jak na początku tą rosnącą inflację widzieliśmy po stronie producentów, tak przez długie miesiące widzieliśmy tylko i wyłącznie rosnącą inflację producencką. W tej chwili widzimy zarówno w Europie, jak i w Stanach, i też to się jakby łączy do tego, że w ujęciu globalnym ta dynamika inflacji producenckiej zaczyna spadać, co jest takim wymaganym sygnałem do tego, żeby spodziewać się niższej inflacji w najbliższych kwartałach.
Ten wykres wygląda już dużo bardziej normalnie, kiedy nie kończy mu się skala na samej górze. Wróciłabym jeszcze do tej polskiej inflacji. Czy teraz już naprawdę możemy spodziewać się obniżenia tej dynamiki?
Takie czynniki globalne, jak właśnie ta mniejsza presja na rynkach zachodnich, niższe ceny surowców, Jak najbardziej tak, one będą wpływały dezinflacyjnie. Natomiast należy pamiętać, że w Europie i w Polsce za sporą część inflacji odpowiadają właśnie ceny regulowane i czy też ceny energii. Tutaj wiemy, że na początku roku jest zmiana tych cen regulowanych oraz wiele takich kooperacji między dużymi przedsiębiorstwami, jakby aktualizuje swoje cenniki. Do tej pory też było tak, że ta inflacja w Polsce nie była zakorzeniona, bo była na tak niskim poziomie, że w umowach między firmami, między konsumentami nie było tego czynnika, że co roku waloryzujemy o inflację. Coraz więcej firm zaczyna go wprowadzać, no bo przy takich poziomach ta inflacja ma znaczenie, więc to też spowoduje, że te nowe, odnawiane kontrakty będą automatycznie podwyższały ceny, co zauważymy w pierwszym kwartale przyszłego roku na odczytach inflacji.
Skoro już jesteśmy na tym polskim podwórku i tutaj te dane co najmniej mieszane, nastroje makroekonomiczne nie mówią wprost, czy nastraja ci pozytywnie, czy negatywnie, ale giełda ostatnie 2 miesiące miała jednoznacznie pozytywne, można powiedzieć, że na razie odbicie w kształcie literki V. Jak skomentujesz zachowanie akcji polskich, a później również zagranicznych w tym ostatnim miesiącu?
To może tak, zacznę od zagranicznych, ponieważ moim zdaniem to, co się dzieje na rynkach zagranicznych, ma główny wpływ na to, co się dzieje w Polsce i potem do tego dochodzą lokalne czynniki. W ujęciu takim właśnie globalnym to odbicie było efektem właśnie tej spadającej inflacji i spodziewanego zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych. Moim zdaniem wynika to z tego, że dotychczasowe spadki były głównie wynikiem zmartwienia inwestorów poziomem stóp, a nie kondycją gospodarki. I dlatego uważam, że jest to odbicie tylko jakby w całej BES-ie, że teraz rynek zacznie mierzyć się z realnymi efektami spowolnienia, recesji i podwyżek stóp procentowych, które miały miejsce. I ten czynnik przeważy. Jeśli chodzi o polski rynek, to widzimy tutaj kilka rzeczy. Widzimy bardzo silne odbicie na giełdzie. Widzimy duży spadek rentowności, czyli wzrost cen obligacji oraz widać też dosyć wyraźne umocnienie polskiej złotówki, głównie względem dolara. I teraz, jeśli chodzi o rynek akcji, to ogólnie na świecie, czy jak patrzymy na te rynki bazowe, to ta przecena sprowadziłaby ceny powiedzmy do jakichś średnich długoterminowych. Natomiast wskaźniki wycen w Polsce spadły do poziomów, albo nawet niżej poziomów, które były widziane w długu covidowym czy w kryzysie 2008 roku. Czyli było bardzo, bardzo, bardzo tanio. Wzrost cen akcji i obligacji połączony z wzmocnieniem polskiego złotego może wskazywać też na pewną zmianę sentymentu dla polskiego rynku wśród inwestorów zagranicznych, głównie zza oceanu, co może wynikać z działaniami, moim zdaniem, geopolitycznymi i umocnieniem się obecności obecnie militarnej i geopolitycznej Stanów Zjednoczonych w Polsce i potencjału do uczestnictwa w odbudowie Ukrainy i budowy mocnego bloku państw w Europie Środkowo-Wschodniej.
Padł już w Twojej wypowiedzi wzrost cen obligacji. To pozytywna informacja, zwłaszcza dla tych, którzy stosują nasz barometr w swoich inwestycjach. To główne jego wskazanie obecnie. Jak prognozujesz zachowanie się obligacji w tym najbliższym miesiącu i co wydarzyło się już na nich teraz?
Wskazujemy na obligacje od początku lipca. Początkowo było to wskazanie było dla nas bardzo pomyślne. Później wiele ryzyk się nałożyło i pewne wahania wskazały, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, przypomniało nam to. Natomiast tak, obecne poziomy rentowności przywróciły nam pozytywną stopę zwrotu w ostatnich miesiącach w portfelu. Jeżeli utrzymają się te tendencje dezinflacyjne, o których wspomniałem wcześniej, to wygląda na to, że zakończyliśmy w Polsce cykl podwyżek stóp procentowych i w myśl tego, jak to będzie działało za oceanem, czyli w myśl też zbliżania się tam do końca podwyżek stóp procentowych, i ujawniania się tych recesyjnych danych z gospodarki, raczej będziemy widzieli, że ta inflacja spada, a wraz z nią spadają rentowności obligacji, co będzie wpływało na pozytywne zachowanie się naszego portfela.
Widoczność na obligacjach trochę się poszerzyła, a ja jeszcze zapytałabym o surowce dla porządku obrad. One również są ważną klasą w barometrze.
Tutaj też działają dwie siły. W krótkim terminie to są obawy o to spowolnienie, o recesję. Dodatkowo dochodzą kwestie Chin, ponieważ Chiny są bardzo dużym konsumentem wielu, wielu surowców i ich lockdowny no, w znaczny sposób wpływają na ten popyt bądź jego brak. Czyli to, czy w Chinach będzie luzowanie obostrzeń, czy nie, będzie miało wpływ na ceny surowców. Dodatkowo w nieco dłuższym horyzoncie te kwestie deglobalizacji, czy kwestie dekarbonizacji nowych inwestycji no, będą wymagały jednak surowców, które do tej pory były niedoinwestowane. W związku z tym trudno oczekiwać nowej podaży. Reasumując, wydaje mi się, że te czynniki recesyjne wpłyną na obniżkę cen surowców w najbliższych kwartałach, natomiast w szerszym horyzoncie, w dłuższym horyzoncie to niedoinwestowanie może powodować, że w jakimś niedługim czasie będzie można rozważyć dodawanie funduszy surowcowych do portfeli.
Idźmy więc dalej z tymi podsumowaniami. Jakie ostateczne decyzje w barometrze zapadły?
Posunęliśmy się kolejny krok do przodu. Widzimy, że te tendencje cykliczne, czyli abstrahując od tych jednorazowych, te cykliczne czynniki działają, są coraz bardziej widoczne, czyli to spowolnienie, czynniki dezinflacyjne, które zbliżają nas do, z jednej strony do dołka tego spowolnienia, czy też dołka recesji, które oczekujemy gdzieś na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, jak również widzimy cały czas spadające odczyty inflacji, co nas upewnia w tym. Natomiast ważne też jest dla nas to, żeby te czynniki makroekonomiczne znalazły potwierdzenie na rynku i jeżeli widzimy, że rentowności idą zgodnie ze wskazaniem barometru, to łatwiej jest nam podjąć decyzję o kolejnym kroku do przodu.
W takim razie jeszcze ostatni punkt programu. Co musi się stać, żeby ten scenariusz się nie zrealizował? Hossa i brak recesji, rozwój gospodarczy, że takie w ogóle scenariusze są możliwe?
To jest scenariusz akurat pozytywny, bo wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Oczywiście jakiekolwiek pozytywne sygnały z zagranicy naszej wschodniej o możliwym jakimś pakcie pokojowym, zakończeniu wojny, oczywiście wywołają euforię, dostosowanie się wycen, obniżenie się presji za ryzyko takie wojenno-geopolityczne. Natomiast w kontekście takim rozwoju gospodarczego, abstrahując od takich jednorazowych czynników, no to takim ryzykiem trochę teraz właśnie są, jak się potoczy sytuacja covidowa w Chinach, w jakim kierunku to pójdzie, czy pójdzie gładko, czy to będzie jakaś szarpana polityka, jaką nam wprowadzą tamtejsze władze. I też ryzykiem jest faktyczna głębokość tej recesji. Na ile ona się okaże poważna, na ile to będzie twarde lądowanie, na ile to będzie miękkie lądowanie. Natomiast przy lądowaniu naszym zdaniem lepiej jest być po stronie funduszy dłużnych niż akcyjnych, jakiekolwiek by ono nie było.
I tą piękną puentą moglibyśmy zakończyć nasze spotkanie w barometrze gospodarczym F-Trustu, ale nie dziś. Dzisiaj mamy dodatkowy punkt, dodatkową niespodziankę.
Zdecydowaliśmy się raz na wskazanie w danej ćwiartce, ujawnić się, jaki fundusz my wybraliśmy do naszego portfela barometrowego i porozmawiać chwilę z przedstawicielem danego TFI.
Łączymy się więc już teraz z Wojciechem Górnym z NN TFI, który opowie nam trochę więcej o funduszu NN Obligacji, będącym głównym i jedynym składnikiem portfela barometrowego oraz o zapatrywaniu na gospodarczą przyszłość w tym TFI. Cześć, dzień dobry Wojtku.
Cześć, witam Państwa, witam Was serdecznie.
Cześć Wojtku. Jakbyś mógł nam opowiedzieć może tak bardziej od góry, czyli jaki jest Wasz pogląd na obecną sytuację makroekonomiczną w kontekście właśnie stóp procentowych i inflacji?
Tak, myślę, że jesteśmy w takim ciekawym punkcie, jeżeli chodzi o makroekonomię i rynki finansowe, w tym rynek obligacji. Mieliśmy ostatnio odczyt inflacji, która była niższa niż oczekiwania i spadła versus poprzedni odczyt i wydaje nam się, że jesteśmy blisko takiego zwrotu na tym froncie, czyli froncie inflacyjnym. Czeka nas jeszcze pierwszy kwartał, gdzie ta inflacja na chwilę będzie jeszcze wyższa, ale wydaje nam się, że Rada Polityki Pieniężnej już nie będzie reagować na ten impuls wzrostowy inflacji. Co za tym idzie, te stopy procentowe zostaną już na obecnym poziomie, a to wspiera rynek obligacji. Stąd też optymistycznie patrzymy na to, co wychodzi z rynku, z gospodarki, z Rady Polityki Pieniężnej. Te sygnały są optymistyczne dla rynku obligacji.
Okej, to może teraz tak. My wybraliśmy NN Obligacji do naszego portfela jako taki fundusz dający właśnie takie szerokie odzwierciedlenie naszego rynku, czyli nie jakieś skoncentrowane na konkretnym sektorze, czy tam powiedzmy grupie obligacji, jakby umiarkowanie zlewarowane, czy też zbliżone do benchmarku, którym się też posługujecie. Trochę nas też zachęciło to, że zawsze byliście w czołówce, w swojej grupie porównawczej, zarówno podczas hossy obligacyjnej, jak i podczas BESS obligacyjnej. Jakbyś mógł taką krótką charakterystykę waszego funduszu przekazać?
Jasne. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że ten fundusz został wybrany. To jest nasz flagowy, jak to się mówi, fundusz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak on się rozwija i z wyników inwestycyjnych, które generuje, mimo tego, że one są nominalnie ujemne, ale wyniki versus benchmark wyglądają obiecująco. Fundusz NN Obligacji to jest fundusz obligacji skarbowych, który inwestuje głównie właśnie w polskie obligacje skarbowe. Przynajmniej 50% tych obligacji skarbowych polskich musi się w portfelu znajdować, natomiast w praktyce to jest dużo, dużo więcej. Obecnie to jest 92% obligacji polskich skarbowych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa. Co ważne, ten fundusz jest aktywnie zarządzany, nawet można by powiedzieć bardzo aktywnie zarządzany. Te pozycje w portfelu zmieniają się w zasadzie codziennie, natomiast to, co jest takim mocną cechą naszego zespołu zarządzania, to jest to, że zarządzający nie boją się odważnie interpretować swoich poglądów właśnie na portfelu funduszu, co w praktyce oznacza, że jeżeli mają silny pogląd na to, że rentowności będą rosły albo ceny spadały, mogą zająć odpowiednie pozycje, dzięki którym fundusz na tym zyska. Tak właśnie się stało w ostatnich 12 miesiącach, gdzie ta stopa zwrotu funduszu była wyraźnie mniej negatywna niż rynkowa i to właśnie, myślę, jest pochodną też samej konstrukcji zespołu zarządzania, doświadczenia zarządzających. Ci panowie przeszli już wiele rynkowych burz i tym razem mieli rację i dlatego też wydaje się, że i w momentach hossy i bessy jesteśmy w stanie generować wyniki lepsze niż rynek na tym, jeszcze raz powtórzę, bardzo aktywnie zarządzanym portfelu.
Dobra, a powiedz jeszcze, tak też zawsze się staramy, oprócz tego takiego wskazania opartego o sytuację makro, staramy się też zidentyfikować potencjalne ryzyka. Jakie wy widzicie ryzyka dla tego pozytywnego scenariusza dla funduszy obligacji skarbowych o tym nieco dłuższym duration?
No tak, znajdujemy się w tym punkcie, tak jak powiedziałem, zwrotnym. Te punkty charakteryzują się też dużą zmiennością rynku i takim dużą nieprzewidywalnością. Dużo mamy zmiennych, których nie jesteśmy w stanie włożyć w jakiś model ekonometryczny. Mówię tutaj o sytuacji geopolitycznej, mówię też o sytuacji gospodarczej, która była, nazwijmy to, dynamiczna ostatnio, szczególnie jeżeli chodzi o inflację. Więc tych ryzyk trochę jest, stąd też my jesteśmy, jeżeli chodzi o nasze pozycjonowanie, optymistyczni, ale nie hura optymistyczni, dlatego że widzimy te ryzyka. Pierwszym głównym ryzykiem, myślę, jest cały czas inflacja. Jeżeli nie spełniłby się ten scenariusz zawrotu inflacji i zejścia jej tempa poniżej obecnie obserwowanych poziomów, no to myślę, że to jest największe zagrożenie dla rynku obligacji, bo wtedy banki centralne musiałyby powrócić do podwyżek stóp procentowych. Więc inflacja jest absolutnie kluczem do rozwoju dalszej sytuacji na rynku długu. Oczywiście z naszej perspektywy lokalnej tutaj, polskiej, ważna jest też geopolityka i rozwój sytuacji wojennej, można, ja bym to tak nazwał. Natomiast z takiego punktu widzenia już samego zarządzania funduszem, pewnie widzielibyśmy, bardziej zadowoleni bylibyśmy, jeżeli widzielibyśmy większą płynność na rynku. Ta płynność jest dosyć niska. Cały czas mamy w głowie to, że czekają nas dosyć duże podaże, czyli minister finansów musi sporo tych obligacji sprzedać w następnych 12 miesiącach. Więc wydaje mi się, że te trzy ryzyka, czyli inflacja, geopolityka i podaż ze strony Skarbu Państwa, to są trzy główne czynniki ryzyka dla tej pozytywnej, tak czy siak, narracji.
Bardzo Ci dziękujemy, Wojtku, za przybliżenie Waszego spojrzenia na sytuację makroekonomiczną w gospodarce na świecie obecnie, no i też za przybliżenie funduszu NN Obligacji, na który w portfelu barometrowym stawiamy też w F-Trustie w tym momencie. Bardzo Ci dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie i powodzenia w inwestycjach.
Dzięki bardzo.
Żegnamy się również z Państwem. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego grudniowego odcinka. Życzymy już zaocznie dobrych, spokojnych świąt i dobrych, spokojnych inwestycji. Do usłyszenia wkrótce. Barbara Szczepaniak
i Andrzej Janiak.
znajdziecie nas na ftrust.pl/podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję.
Do usłyszenia.